List do Kolosan, drugi rozdział i przeczytamy pierwsze trzy wersety. Dzięki. Kolosan, drugi rozdział, już mówię, która to strona. Chociaż niektórzy mówią, że podawanie stron jest niepedagogiczne, bo to oducza ludzi szukania samodzielnie w Biblii. A jak ktoś wie, gdzie jest list do Kolosan, to znajdzie bez podawania strony. List do Kolosan, drugi rozdział, pierwsze trzy wersety. Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielki bój toczę za was i za tych, którzy są w Laodycei, i za tych wszystkich, którzy osobiście mnie nie poznali, aby pocieszone były ich serca, a oni połączeni w miłości zdążali do wszelkiego bogactwa, pełnego zrozumienia, do pełnego poznania, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. W którym ukryte są wszystkie skarby mądrości i poznania. Panie Boże, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, za Chrystusa, nie tylko naszego Zbawiciela, ale też naszą mądrość. Dziękujemy Tobie, Panie, że nie tylko nas ocaliłeś, wyrwałeś nasze serca też z królestwa ciemności, ale też wyrwałeś naszą wolę, nasze umysły, abyśmy chodzili w Twoim świetle każdego dnia, żeby nasze nawrócenie nie jest jedynie przeszłością, ale powinno się odbywać każdego dnia poprzez odwracanie się od grzechu, uśmiercanie grzechu i przemienianie, odnawianie naszego umysłu. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za Boże Narodzenie, które niszczy wszelkie nadziemskie władze, zwierzchności, prowadzi nas ku światłości, obmyciu naszego myślenia, naszego życia. Amen. Biblia mówi, że kiedy Chrystus przyszedł na świat, to przyszedł na świat, który był zgubiony duchowo, ale nie tylko duchowo. Świat był zgubiony pod każdym względem. Biblia mówi, że byliśmy całkowicie zgubieni i to nie tylko duchowo, nie tylko nasze serca były z dala od Chrystusa, ale nasze myślenie, nasze działanie było dalekie od Jezusa. Skoro my byliśmy z dala od Boga, to wszystko, co należało do nas, nasze czyny, nasze intencje, nasze myślenie, nasze uczucia, też było, znajdowało się daleko od Boga. Tak? Kiedy wędrowiec idzie przez las i nagle zaczyna błądzić, nie wie, gdzie się znajduje, to mówimy, nie tylko on jest zagubiony, ale wszystko, co ma w plecaku, jego latarka, kompas, wszystko, kanapki, wszystko, co ma w plecaku, jest zgubione razem z nim. Tak jest z nami. Byliśmy zgubieni nie tylko w sercu, w naszym myśleniu, byliśmy zgubieni we wszystkim. Byliśmy zagubieni w myśleniu na temat pieniędzy, na temat seksualności, byliśmy zgubieni w ekonomii, polityce, sztuce, kulturze, filozofii. Oczywiście każdy z nas myślał inaczej i nawet zobaczcie, ta pułapka też jest obecna dzisiaj po nawróceniu. Myślimy, że nasze serca były daleko od Boga, teraz się nawróciliśmy, nasze serca są blisko Boga, ale wszystko inne było w miarę w porządku, więc te inne dziedziny nie potrzebują jakiegoś radykalnego nawrócenia. Czyli Pismo mówi, że to nie jest tak, że wszyscy byliśmy zgubieni, ale na przykład ekonomiści, albo filozofowie, albo politycy nie w swoim myśleniu. Zobaczcie, cała historia filozofii, wielu z was studiowało, bo cała historia filozofii to jest jedna wielka historia zagubienia. To jest historia myśli, które zostały zagubione razem z ich autorami. Możemy nawet więcej powiedzieć. Filozofowie twierdzili, że są nawigatorami. My jesteśmy tutaj nawigatorami, jesteśmy zwiadowcami, my wychodzimy przed szereg i pokazujemy ludzkości kierunek, w którym ma myśleć i w którym ma żyć. W tym kontekście byśmy powiedzieli, że w naszym rankingu tak naprawdę nikt nie był bardziej zagubiony niż ci, którzy żyli bez Chrystusa, a twierdzili, że drogę znają i jeszcze tą drogę wskazywali innym. Różni myśliciele, różni pisarze, publicyści, filozofowie i tak dalej twierdzili, że wiedzą, ale tak naprawdę kompas, który używali, wskazywał im błędną drogę. Przychodzili na świat, mówiąc, mamy kompasy, mamy mapy, idźcie drogą, którą wam wskażemy, a jednak opisywali świat tak, jakby Bóg był niepotrzebny, żeby go zrozumieć, żeby w nim żyć i żyć radośnie. Jako chrześcijanie, zobaczcie, mówimy to samo. Mówimy też, wskazujemy drogę. Nie mówimy, My nie znamy drogi, my nie mówimy, niech każdy sobie wybierze własną drogę. My akurat wybraliśmy drogę Chrystusa, ale tak naprawdę nie każdy, każdy ma swój kompas, każdemu ten kompas może mówić co innego. Raczej mówimy, że jeżeli Chrystus i Jego Słowo nie jest twoim kompasem, nie jest twoją latarnią, Jego Słowo nie jest twoją mapą, po prostu nie masz szans na odnalezienie drogi. I zobaczcie, wszyscy wyznajemy bez problemu, Chrystus jest Panem Panów, Chrystus jest Królem Królów, Dzieciątko Jezus przychodzi, żeby triumfować nad wszelkimi władzami. Herod, władca, się zatrwożył przyjściem Jezusa. Mówimy, no dobrze, słusznie, bo rzeczywiście Chrystus przyszedł, żeby zapoczątkować królestwo, objąć panowanie. Jego władza stoi ponad wszelką władzą. Ale zobaczcie, że kiedy mówimy o mądrości Jezusa, o mądrości Chrystusa, to już mamy problem, jakiś, nawet jako wierzący, mamy jakiś wielki problem, żeby stwierdzić, że mądrość Chrystusa stoi ponad wszelką ludzką mądrością. Tutaj w tej dziedzinie stajemy się jakieś tacy zawstydzeni, jakiś, to jest jakiś temat, który powoduje w nas zakłopotanie, żeby stwierdzić mądrość Chrystusa. No tak, może w dziedzinie religii tak, ale w każdej innej to już nie. Paweł pisze w liście do Kolosan, to jest ten fragment, który czytaliśmy na początku. Chcę, żeby pocieszone były wasze serca. Niech to będzie dla was wielką pociechą, żebyście byli połączeni w miłości, zdążali do wszelkiego bogactwa, pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa, w którym są ukryte nie niektóre, nie pewne, nie religijne, ale wszystkie skarby mądrości i poznania. Dziecięce ręce Jezusa poniżyły nie tylko ludzką władzę, ale poniżyły wszelką ludzką mądrość, wszelką ludzką, świecką, byśmy dali, filozofię, wszelkie ludzkie rozwiązania bez Boga. I to nie poprzez nawet to, co te ręce uczyniły. No jeszcze nic nie uczyniły w Betlejem, ale poprzez to, że były to ręce wszechmocnego Boga. Jezus poradził sobie nie tylko z mocami, z władzami. On poniżył również ludzką mądrość. Zawstydził mądrość Greków, mądrość Żydów, obnażał mądrość rzekomą uczonych w piśmie i badaczy tego wieku. To jest to, o czym apostoł Paweł pisze w liście do Koryntian, pierwszy rozdział pierwszego listu do Koryntian od 18 wersetu, strona 1226. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Napisano bowiem, wniwecz odwrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz wieku tego? Czy Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w Jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości szukają, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, dla pogan głupstwo, natomiast dla powołanych i Żydów i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Jeżeli mamy głosić wiernie Chrystusa zgubionemu człowiekowi, zaczynając od nas samych, to musimy zrozumieć, że problemem człowieka jest nie tylko poddanie się obcej władzy, siłom ciemności, pokusom, własnym pożądliwościom. Człowiek jest pogubiony nie tylko w sercach i w pragnieniach, ale jest pogubiony też w myśleniu. W całym roszczeniu, swoim roszczeniu do tego, że jest możliwe zrozumienie tego świata, prowadzenie radosnego, spełnionego życia w tym świecie bez Boga. Ludzie, którzy się pogubili w lesie, piszą książki o świecie, piszą książki o cierpieniu, o rodzinie, o prawie, o kosmosie, o pracy, o pieniądzach. I pisząc te książki, giną. Tak? Część z faktów, które podają w tych książkach, są prawdziwe, tak? Bo odkrywają Boży świat. Nie da się uciec od faktów w Bożym świecie, ale są to pourywane fakty, bez żadnej spójności, bez żadnej kompleksowości, byśmy powiedzieli. To tak jakbyśmy powiedzieli, że no, czy możemy zrozumieć opowieści z Narni na przykład, jeżeli powiemy, C.S. Lewis nie istniał i zajmiemy się badaniem tylko jakiejś struktury tekstu. Ta książka nie ma autora, zbadamy teraz gramatykę. Czegoś się dowiemy, tak, jakieś struktury tekstu zbadamy, czegoś się dowiemy, ale to będzie zupełnie, wiedza zupełnie oderwana od kontekstu i całości, zamysłu autora, który przekazał przez tą książkę. Ludzie bez Boga twierdzą, że mają kompas i mapę, mówią jednocześnie, Jezus jest niepotrzebny. Słowo Jezus możesz sobie używać, ale ja mogę je zastąpić jakimkolwiek innym. Nie wiem, dobra siła, pierwsza przyczyna, pozytywne myślenie. Mogę zastąpić to słowo czym innym i wyjdzie mi to samo. Będę miał taki sam rezultat. Słuchajcie, to jest fałszywa Ewangelia. Na studiach, w szkole uczymy się różnych systemów filozoficznych, jak ludzie spróbowali rozumieć świat, uczyli innych, ale nie byliśmy uczeni, nikt z nas, ja przynajmniej nie pamiętam tego, żebym był uczony, w jaki sposób konfrontować ludzką filozofię z Ewangelią. I skutek jest taki, że uznaliśmy pewnych ludzi za mądrych i niegodnych tego, czy my czuliśmy się niegodni tego, żebyśmy my zajmowali się konfrontowaniem ich myśli. Bo cóż my, szaraczki, mamy do zaoferowania? Religię? A kto poważnie potraktuje religię? Protagoras na przykład powiedział, że człowiek jest miarą wszystkich rzeczy. No i ludzie się drapią, o jaki mądry, człowiek jest miarą wszystkich rzeczy. My odpowiadamy, słuchajcie, mamy odpowiedź na to. Wcielenie mówi natomiast, że ten człowiek jest miarą wszystkich rzeczy. Nie człowiek w ogólności, nie humanizm. Ten człowiek narodzony w Betlejem, on jest miarą wszystkich rzeczy. Jeżeli pamiętamy o tym, wierzymy w to, no to w takim razie musimy się sprzeciwić pierwszej prawdzie, którą, w cudzysłowie prawdzie, którą głosił Protagoras. I musimy to naprawdę robić w dobrym nastroju, z żadną złością. I niestety wyznajemy to drugie, tak, Chrystus jest miarą wszystkich rzeczy, ale zachowujemy się tak, jakby prawdą było to pierwsze stwierdzenie starożytnego filozofa. Mówimy, Jezus jest królem, ale królem, który nie ma nic do zaoferowania w naszym życiu poza takimi fajnymi, barwnymi exposé. W Ewangelii Jana na przykład jest duże exposé Jezusa. Jak my to lubimy, tylko że pytanie, czy sobie to przyswajamy. Czasami myślimy w taki sposób, mam swój rozum, mam swoje plany, ale Ty, Panie, jesteś moim królem. Ja jestem od myślenia w moim życiu, ja jestem od decydowania w moim życiu, ja jestem od rządzenia, to teraz, drogi mój królu, posłuchaj mnie. Mój plan dla mojego życia jest taki. I wymienię ci w punktach. A mój plan, jeszcze mam co więcej, mam plan dla ciebie, mój królu. Mój plan dla ciebie jest taki, żebyś pomagał mi w realizacji moich planów. Ty masz władzę, to wprowadzaj swoją władzę w życie, w moje życie. Ja będę natomiast podsuwał czy podsuwała ci najlepsze rozwiązania. Ale nawrócenie nie polega na tym, że nasze serca są teraz przy Bogu i mówimy mój królu, a nasz sposób myślenia i działania pozostał w starym miejscu. I oczywiście nikt z nas nie jest jakimś takim, nie wiem, wielkim filozofem. Nikt z nas nie ma pełnej wiedzy, ale mamy jedną ważną prawdę, o której możemy być pewni, że nie da się bez niej poprawnie żyć, szczęśliwie żyć, poprawnie myśleć. A ta prawda jest taka, że jeżeli ktoś nie uwzględnia mądrości Chrystusa, Jego słowa w swoim życiu, w swoim opisie świata, w radach, których szuka albo daje innym, mądrościach, które wygłasza albo szuka, to taki człowiek po prostu błądzi w swoich wnioskach. Jan rozpoczął swoją Ewangelię, nawiązując do Księgi Rodzaju, do stworzenia świata, mówi, na początku było Słowo, Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga, wszystko przez nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. Na początku było Słowo, przedwieczne Słowo, Chrystus, przez które Bóg stworzył świat. Grecy bardzo lubili tą prawdę, bo słowo w Grece, to jest logos. Grecy lubili jakąś taką tajemniczość, metafizykę. Słowo to logos brzmi bardzo mistycznie, dla filozofów brzmi bardzo dobrze. Nawet dzisiaj, kiedy powiecie współczesnym ludziom, że Słowo było na początku, no to wielu lingwistów powie tak, Słowo było na początku. Wielu polonistów powie, brawo, tak, Słowo było na początku. Wielu tłumaczy powie, tak, lubię to na Facebooku, tak, Słowo było na początku. Wszystko brzmi dobrze, kiedy dochodzimy do 14 wersetu Ewangelii Jana i Jan tutaj mówi, i to Słowo, które było na początku, stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I ujrzeliśmy chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Absolutna prawda udała się na miejsce, w którym musiała być przywdziana w pieluszki. I teraz, już dla takiego wyrafinowanego filozofa, takiego filozoficznego umysłu, to jest bardzo dziwne. Nie tylko to jest dziwne, to jest skandaliczne, to jest bezczelne, a nawet bluźniercze. Prawda, logos, odwieczne słowo, mądrość, przyodziana w zwykłe ciało? I tak reagowali Grecy. To my cię posłuchamy, apostole Pawle, może innym razem. Jeżeli, dopóki mówiłeś o Logosie, jakimś odwiecznym słowie, w porządku, każdy sobie zdefiniuje, jak chce, ale ty mówisz, że słowo stało się ciałem. I teraz nie lepiej jest dzisiaj, gdybyście powiedzieli coś takiego, na przykład na uniwersytecie, prawda została przeodziana w pieluszkę i mieszkała w stajni, urodziła się w stajni, byście zostali uznani za oszołomów. Prawda przeodziana w jakąś religijną historyjkę? Owszem, Boże Narodzenie nawet tutaj, nie wiem, na jakimś uniwersytecie, światełka powiesimy, fajne święto, ale wiecie co, no nie wygłupiajmy się, nie traktujmy tego zbyt poważnie. Boże Narodzenie poprawia nam nastrój, ale nie ma nic wspólnego z prawdą, nie ma nic wspólnego z, nie wiem, z mądrością, z filozofami, z moim myśleniem, moim życiem, moimi wyborami. To jest takie fajne święto, które nie ma nic wspólnego z tym, co robię na co dzień. Współczesny człowiek mówi, my tu mówimy o prawdzie, my tu mówimy o poszukiwaniach prawdy, my tu mówimy o otwartości, o takiej weryfikacji różnych wniosków naukowych, o hipotezach, dlatego nie możemy brać nawet poważnie takiej możliwości, że prawda została przeodziana w ciało i co więcej, że prawda jest jakaś taka oczywista, że prawda jest objawiona w osobie. To jest niedopuszczalne, to jest mało naukowe. Ja pamiętam, na którymś z seminariów doktorskich na uniwersytecie pisałem, zaprzestałem, bo nie dokończyłem tej pracy, ale kiedy podawałem powody, dla których ludzie decydują się na edukację domową, bo zacząłem pisać na temat edukacji domowej jako idei edukacyjnej. I były powody pedagogiczne, jakieś powody takie bardzo rewolucyjne, jeśli chodzi o oderwanie się od państwa i kontroli państwa. I były też powody religijne, gdzie ludzie powoływali się na Boga, jego ustalenia, że to rodzice są odpowiedzialni, co nie znaczy, że szkoła jest zła, ale wciąż rodzice powinni mieć jakby nadzór nad tym, nawet czego szkoła naucza, kim są nauczyciele, jaki światopogląd jest uczony w szkole, ale generalnie tym punktem odniesienia był Bóg i Jego Słowo. I wtedy oczywiście zostałem sprowadzony na ziemię, że nie mogę tego pisać w mojej pracy doktorskiej, dlatego że Bóg, mówiąc kolokwialnie, Bóg nie ma wstępu w te mury. Musisz słowo Bóg zastąpić jakimś innym słowem, bardziej naukowym. Nawet jeżeli rzeczywiście ludzie, bo w badaniach tak było, że po prostu ludzie powoływali się na Boga. Dla nas również jest to jeden z najważniejszy powód, jeśli chodzi o nasze podejście do edukacji. No ale jest nienaukowe. Dla was wydaje się to proste, ale ta prostota, że prawda jest objawiona w osobie Jezusa, to usuwa może wiele napięć i niepewności, ale tak naprawdę nie możemy być niczego pewni. To jest nie możemy być pewnymi czegokolwiek. My odpowiadamy, że prawda została objawiona. I właśnie z tego powodu, że jest powszechnie dostępna, między innymi dlatego jest odrzucana. Dla wielu ludzi to jest zbyt proste, to jest zbyt oczywiste. My nie chcemy tego, my chcemy czegoś więcej. Natomiast my odpowiadamy, prawda rzeczywiście została objawiona. Nie zakamuflowana, nie ukryta. Prawda stała się ciałem, prawda ma nos. Prawda przyszła w ciele, miała wątrobę, biegała z innymi dziećmi na podwórku, pomagała tacie w warsztacie, jadła z rodziną posiłki, prawda miała rodzeństwo. Ludzka filozofia, kilka tysięcy lat tradycji, mnóstwo książek, to wszystko zostało roztrzaskane tym jednym wersetem. Słowo stało się ciałem i zamieszkało pośród nas. Prawda ssała mleko z piersi matki, prawda zamieszkała w Nazarecie, prawda o wcieleniu stała się skandalem dla Greków i jest dzisiaj skandalem dla świata nauki, ale nie tylko. Jest dzisiaj skandalem dla postmodernistów, którzy mówią, wszystko jest prawdą i nic nie jest prawdą. Ja mam prawdę i ty masz prawdę. Biblia odpowiada, nie, prawda jest wąska i konkretna, jest wcielona w osobie Chrystusa. Prawda jest skandalem dla agnostyków, którzy mówią, nie możesz wiedzieć, nikt nie może wiedzieć, co jest prawdą. Biblia odpowiada, prawda została objawiona, nie zakryta, została objawiona, jest nią Chrystus i Jego Słowo. Prawda jest skandalem dla różnych takich kantowskich wolnomyślicieli, którzy mówią, sam decydujesz, co jest prawdą, sam kreujesz, co jest prawdą, prawda jest w tobie. Biblia odpowiada, nie, prawda jest poza nami, my ją odkrywamy, a nie decydujemy, co nią jest. Prawda jest skandalem dla darwinistów, którzy mówią, człowiek jest przypadkowym rezultatem kilkusettysięcznego procesu kilkuset tysiącznego procesu ewolucyjnego. Biblia odpowiada, nie. Prawda przyszła na świat w ciele, nie produktu ewolucyjnego, przyszła w ciele korony stworzenia, nie w ciele jakiejś wyewoluowanej formy pośredniej. Chrystus jest odpowiedzią na mądrość, którą szukają wszyscy. Chrystus jest odpowiedzią na mądrość, której szukają ekonomiści, prawnicy, pedagodzy. Jest odpowiedzią na tych, którzy szukają drogi do szczęśliwej rodziny. Jest odpowiedzią dla tych, którzy szukają uwolnienia z jakichś zranień, depresji. Tutaj taki przykład też, żeby to zilustrować. Dwójka dzieci, żeby też, bo to się nagrywa, więc nie będę po imieniu. Dwójka dzieci z naszego kościoła była niedawno w ognisku zajęć twórczych w Domu Kultury. I pani chciała ich rozdzielić, bo zauważyła, że rodzeństwo trzyma się cały czas razem, co oczywiście z perspektywy pani pedagog nie jest zdrowe, bo powoduje, że po prostu dzieci przestają być samodzielne. Więc za wszelką cenę starała się ich rozdzielić, żeby tylko to rodzeństwo razem się nie trzymało. Takie dziwne to jest, jakieś takie kosmiczne. Taka prozaiczna rzecz, zobaczcie, ale bardzo dobrze manifestuje różnice w poglądach, na przykład na temat socjalizacji, wychowania, roli domu, roli rodzeństwa. I to są różnice w takich kwestiach codziennych, przyziemnych, które wynikają z podstawowej kwestii pytania, czy kocham mądrość Chrystusa? Musimy widzieć to przełożenie. Jeżeli kocham Chrystusa, no to będę widział Jego słowo, Jego mądrość, to będę widział to przełożenie, no chociażby w takich rzeczach. Jak wychowywać rodzeństwo na przykład. Prawda przychodzi i mówi, mądrość pedagogiki bez Chrystusa jest głupotą. Mądrość psychologów bez Chrystusa jest głupotą. Mądrość architektów bez Chrystusa, tu polecam obronę Gosi, bardzo mądry cytat świętego Augustyna. Mądrość bez architektów, bez Chrystusa jest tylko tworzeniem brył. Mądrość polityków, filozofów, nauczycieli, ekonomistów bez Chrystusa jest głupotą. Także Boże Narodzenie jest odpowiedzią na ludzkie filozofie dotyczące tego, co jest prawdą. I to włączając to, tak jak napomknąłem troszeczkę o Immanuelu Kancie, nie będę tutaj wnikał w to, co on myślał i głosił, ale ironia polega na tym, że imię Immanuel czytaliśmy, śpiewaliśmy o tym. Emanuel albo Immanuel, Izajasz mówi Immanuel, Bóg z nami. Słowo imię Immanuel znaczy Bóg z nami. Immanuel Kant poprzez imię, które głosił, wygłaszał prawdę, której z całych sił zaprzeczał. Doug Wilson miał debatę na temat istnienia Boga z Christopherem Hitchensem, bardzo zaciekłym ateistą, który zwalczał chrześcijaństwo. I znowu, ironia polega na tym, że imię Christopher z greckiego Christophoros oznacza nosiciel imienia Chrystusa. Niewierzący nawet swoimi imionami ogłaszali przyjście Jezusa na świat. Czy jesteś Christopher, nosiciel Chrystusa? Tak, jestem nim. Drogi Kancie, czy jesteś Immanuelem, tym, który swoim imieniem mówi Bóg z nami? Tak, jestem Immanuel. Mów mi Immanuel. Bóg przyszedł na świat. Słuchajcie, święta to są bardzo dobre warsztaty radości. Dobrze, że śmiejemy się z takich rzeczy jak ta. Jednym z powodów, dla których mówimy ludziom wesołych świąt, jest to, że święta uzdalniają nas do tego, żebyśmy twierdzeń filozofów nie traktowali zbyt serio. Niektórzy oczywiście powiedzą wam, jesteście ciemną masą, jak możecie, to są przecież ludzie, którzy w przeciwieństwie do was i do nas spędzili godziny na pisaniu książek, badaniu świata, spędzili godziny na nawigacji, na studiowaniu map do odnalezienia właściwej drogi. Co więcej, nie musimy serio traktować kogokolwiek, kto myśli tych filozofów, traktuje poważnie. Nie musimy schylać pokornie głowy z takim zawstydzeniem, ach, jak ja niegodny dyskutować z takimi mądrymi głowami. Daleko mi do Hegla, Kanta, Bertranda Russella, lepiej się nie będę odzywał na temat możliwości poznania. Biblia mówi, słuchaj, jeżeli masz Chrystusa i znasz Chrystusa, to masz klucz. To masz klucz do zrozumienia historii, ekonomii, pedagogiki, prawa. Korzystaj z tego klucza. Nie chowaj go. Masz klucz. Chesterton powiedział, człowiek został stworzony, by wątpić w siebie, ale nie w prawdę. Ten porządek rzeczy został dziś postawiony na głowie. Człowiek domaga się uznania dla tej części siebie, dla której nie powinien spodziewać się poklasku, a mianowicie dla własnego ja. Wątpi natomiast w tą część, w którą wątpić nie powinien, czyli w boski rozum. Czyli kiedy mówimy, Chrystus przyszedł i przynosi wolność, to przynosi wolność od grzechu, wolność od piekła, wolność również od tyranii różnych sposobów myślenia, gdzie nie ma Boga. Przynosi wolność od ateizmu w naszym myśleniu i naszym postępowaniu. I to jest coś, co cały czas, przed czym cały czas, nawet jako wierzący, musimy się bronić. Nie bądźmy ateistami w myśleniu, ateistami w postępowaniu. Oczywiście w wyznaniu naszych ust w żaden sposób nie powiemy, że jesteśmy ateistami. Ale nie bądźmy ateistami w myśleniu i postępowaniu. I słuchajcie, to nie jest jedynie jakaś surowa ocena ludzi czy kogoś, kto mówi, ja jestem zbyt leniwy, żeby czytać to wszystko, tych filozofów. To, słuchajcie, to są twierdzenia Pisma Świętego. Boże Narodzenie oznacza, że to, co Bóg miał do powiedzenia do nas, objawił nam w najpełniejszy sposób w swoim Synu. Bóg jest z nami, Bóg jest z nami, Bóg stał się człowiekiem, obecnie wciąż jest pośród nas w Kościele poprzez Ducha Świętego. Filozofowie nie poznali tej prawdy, poznali tą prawdę pasterze. Znowu Chesterton, tutaj jeszcze dwa cytaty będą z jego książki. Jedno zdanie, powiedział, moralne problemy są zawsze skomplikowane dla kogoś bez zasad. Moralne problemy są zawsze skomplikowane dla kogoś bez zasad. Życie naprawdę staje się skomplikowane, kto sam psuje je swoim myśleniem, swoim życiem, swoim grzechem. Jan w swoim liście mówi, że Bóg przyszedł, został objawiony, nieukryty, był widziany i słyszany, co oznacza, że był widziany i słyszany, a nie niewidzialny i cichy. Mówi, że w Chrystusie Bóg oznajmił prawdę, co oznacza jej oznajmienie, a nie stłumienie. Jan apostoł spisał to, abyśmy tą prawdę znali. Aby nasza, tak dodaje w pierwszym liście, aby radość wasza była zupełna. To są naprawdę proste rzeczy. I to odstępstwo i niewiara powoduje skomplikowanie, zagmatwanie w naszym życiu i naszych problemach. Ktoś powie, a dla ciebie to wszystko jest takie proste. Odpowiadam tak, te słowa, które czytam, Chrystus przyszedł na świat, prawda została objawiona, jednorodzony Syn przyszedł jako najpełniejsze objawienie Ojca. Tak, to jest całkiem proste. Nie widzę w tym nic skomplikowanego. Oczywiście umysłem nie ogarnę mądrości, mocy, natury Chrystusa, ale te słowa są dla mnie całkiem jasne. Nie widzę w nich niczego skomplikowanego. Tak? Możecie zapytać, powiedz, czego ty w nich nie rozumiesz. No i ludzie zazwyczaj odpowiadają w ten sposób. Nie potrafię uwierzyć, że to jest takie proste. I wtedy odpowiedź jest taka, że no, problem wtedy nie tkwi w Bogu. Problem nie tkwi w Jego Słowie. Problem tkwi w Tobie, Twojej woli. Boże Narodzenie oznacza, że prawda przyszła na świat, że prawda jest poznawalna i ona prostuje wiele zawiłych działań w naszym życiu. I znowu ostatni cytat Chestertona, będzie najdłuższy, ale też jakby pokazuje prostotę Ewangelii. Co z tego, że istnieje więcej tematów do rozmowy, że rozmawia o nich więcej ludzi, używając więcej słów, i powołując się na więcej książek i autorytetów. Cóż to jest warte, skoro ludzie nie rozumieją tematów, nieprawidłowo stosują słowa, powołują się na autorytety bez ładu, składu i rozumu i ostatecznie dochodzą do fałszywych wniosków. Kiedy wieśniak oznajmia, mam 5 świń, jeśli zabiję jedną, będę miał 4. To wieśniak rozumie je na poziomie zupełnie podstawowym, lecz jego logika jest równie klarowna i nieskazitelna, jak u Arystotelesa lub Euklidesa. Przyjmijmy jednak, że tenże wieśniak naczyta się gazet i książek popularno-naukowych, nazwie jedną świnię zasobem gruntów, drugą kapitałem, trzecią eksportem i wreszcie dojdzie do konkluzji, że im więcej świń zabije, tym więcej będzie ich posiadał. Albo że każda maciora, która się oprosi, zmniejsza ogólną liczbę świn na świecie. Powiemy wówczas, że wieśniak opanował terminologię ekonomiczną, co dało mu akurat tyle, że pogubił się w gąszczu błędnych ekonomicznych pojęć. A nigdy by mu się to nie przetrafiło, gdyby uparcie trzymał się boskiego dogmatu, że świnia to świnia i kropka. Nie uważam, tutaj dodaję, że ignorancja jest bardziej pożądana niż wiedza, ani że barbarzyństwo stoi wyżej od kultury. Uważam tylko, że krótki i prosty łańcuch logiczny jest lepszy od łańcucha nieskończenie długiego i beznadziejnie splątanego. Lepiej, gdy człowiek otrzymuje poprawny wynik z elementarnego dodawania, niż gdy otrzymuje błędny wynik ze skomplikowanych działań arytmetycznych. Prawda przyszła na świat, prawda jest poznawalna. Możemy być naprawdę wolni od zniewolenia w myśleniu, które trzyma ludzi w takich kajdanach skrępowania. Nie zbliżysz się do prawdy. Nie ma prawdy. A jeżeli jest, to jest niedostępna dla ciebie, jest nieuchwytna, jest niepoznawalna. Prawda jest dostępna i przyszła na świat. Dalej, Boże Narodzenie mówi nam, radość przyszła na świat i radość jest osiągalna. Możemy być naprawdę wolni od zniewolenia w takiej postawie, znowu, które trzyma w kajdanach skrępowania i mówi, niemożliwa jest radość. Nie w twoim przypadku, nie wobec twoich problemów. I świat się dziwi. Prawda przyszła na świat, ależ niemożliwe. Na pewno nie. Na pewno ja nic o tym nie wiem. Radość przyszła na świat, ależ niemożliwe. Na pewno nie. Ja czegoś takiego nie znam. To jest postawa wątpiących, odstępczych filozofów, którzy mówią, znam tą historię w Betlejem, ale ja mam inną historię. Ja mam swoją własną historię. Ja mam swoją własną mapę. Ja mam swój własny peryskop. Mam własną lornetkę i nie puszczę ich. W mojej historii nie ma miejsca na te rzeczy. Nie ma miejsca na coś takiego jak prawda, nie ma miejsca na coś takiego jak radość, na pewno nie wobec problemów, których ja doświadczam i które zauważam. Dlatego Biblia mówi, kochajmy Boże Narodzenie. Ono nie tylko porządkuje nasze serca, ono mówi, że życie może być proste i radosne. Nie mówi, że nie będzie skomplikowanych sytuacji i problemów wokół nas. Będą, bo jesteśmy grzesznymi ludźmi i żyjemy pośród grzesznych ludzi. Ale jeżeli Chrystus narodził się w tobie, to prosty będzie kierunek, w którym będziesz chciał iść. Problem w tym, że wolimy iść omijać Betlejem, iść naokoło, własnymi ścieżkami, a nie lgnąć do ubogiej stajni w Betlejem. Bo nie widzimy, że ten, który się tam narodził, jest wart coś więcej niż zaśpiewania paru tradycyjnych kolęd. Tak myśli świat. Także nie dołączajmy do grona filozofów poprzez szukanie skomplikowanych alternatyw, które omijają stajnię betlejemską. Boże Narodzenie mówi, że wiele rzeczy jest prostszych niż książki Kanta czy Hegla, niż nasze pogmatwane kombinacje w naszym życiu. Rzeczy nie działają, jeżeli omijamy Betlejem. Bóg mówi, prawda przyszła na świat, nie omijaj tego dzieciątka. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za to, że stałeś się człowiekiem, że uniżyłeś mądrość mędrców tego świata, że poniżyłeś mądrość Greków, że poniżasz też naszą mądrość i objawiasz czasami nam też naszą głupotę, choćby na naszych błędach i naszych grzechach. Panie, wybacz nam, że czasami właśnie też omijamy Betlejem, że czasami też szukamy jakiejś własnej ludzkiej filozofii, własnych pomysłów. Panie, prosimy Cię, abyśmy w uniżeniu, tak jak Ty, Panie, się uniżyłeś, stając się człowiekiem, abyśmy przyszli do Ciebie, abyś Ty uśmiercał naszą pychę, nasze poczucie jakiejś samowystarczalności. Prosimy Cię, Ojcze, abyśmy też nie wstydzili się właśnie tego wyznania, że w Tobie, Panie Jezu, ukryte są wszelkie skarby mądrości i poznania, że mając Ciebie mamy właściwy, solidny, mocny fundament, że dziękujemy Ci, Panie, że odnowiłeś nas, nasze serca i chcesz wciąż odnawiać nas w naszym myśleniu, naszym postępowaniu, abyśmy chodzili Twoimi prostymi ścieżkami. Amen.